Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O fizycznym i duchowym wymiarze choroby mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Następnie w przeglądzie prasy katolickiej omówimy lutowe wydawnictwa sióstr Loretanek. A na zakończenie trzeci odcinek Ex Oriente Lux. W podróż do Etiopii zabierze nas ksiądz Rafał Zarzeczny. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Cudowne uzdrowienia, jakich dokonuje Jezus, zawierają głęboką symbolikę walki ze złem w człowieku i w świecie. Są one zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa, jakie później dokonało się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański, nawiązując do Ewangelii z liturgii dzisiejszej niedzieli. Zwrócił uwagę, że sam Chrystus mówił alegorycznie o swojej misji: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Stąd ważna symbolika choroby, w której człowiek staje się niesamodzielny, potrzebując pomocy z zewnątrz.
W tym sensie możemy mówić o paradoksie, że choroba ma szansę stać się momentem zbawiennym, w którym da się doświadczyć troski ze strony innych i samemu zatroszczyć się o innych. Niemniej jest to zawsze rodzaj próby, niekiedy długiej i trudnej. Gdy uzdrowienie nie przychodzi, a cierpienia się przedłużają, możemy ulec przygnębieniu i izolacji. Czujemy się przybici, jakby odczłowieczeni. Jak przeciwdziałać temu atakowi złego? Oczywiście przez odpowiednie leczenie. Medycyna w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła ogromne postępy, ale Słowo Boże uczy nas, że istnieje zasadnicza postawa, dzięki której da się zwalczyć chorobę. Jest nim wiara w Boga i Jego dobroć.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wiara może pokonać również śmierć, ale nie jest to wiara w cokolwiek, ale w Bożą miłość. Dokonał tego sam Jezus, przemagając zło siłą miłości. Jest to możliwe także dla nas, gdy doświadczamy choroby.
Wszyscy znamy ludzi, którzy znieśli ogromne cierpienia, bo Bóg dawał im dogłębny pokój. Myślę o niedawnym przykładzie błogosławionej Chiary Badano, którą w kwiecie wieku zdruzgotała śmiertelna niemoc. Ci, którzy ją odwiedzali, doświadczali od niej światła i ufności. Niemniej w przypadku choroby wszyscy potrzebujemy ludzkiego ciepła. By pocieszyć chorego, bardziej niż słowa, liczy się szczera bliskość.
W tym kontekście Benedykt XVI przypomniał o zbliżającym się Światowym Dniu Chorego. Jest on obchodzony 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Papież mówił o tym między innymi po polsku.
Z okazji Światowego Dnia Chorego pragnę zachęcić chorych i cierpiących, aby znajdowali zawsze bezpieczną kotwicę wiecie, która karmi się słuchaniem Słowa Bożego, osobistą modlitwą i sakramentami. Proszę Boga, aby towarzyszyła im warszywa troska bliskich, pracowników służby zdrowia i wszystkich ludzi dobrej woli. Niech ludzkie cierpienie będzie zawsze otoczone miłością. Serca wam błogosławię.
Z kolei pozdrawiając pielgrzymów po włosku, papież przypomniał o obchodzonym przez Kościół we Włoszech Dniu Życia. W tym roku towarzyszy mu hasło Młodzi Otwarci na Życie.
Benedykt XVI wyraził poparcie dla włoskiego episkopatu w potwierdzaniu, że prawdziwa młodość spełnia się w otwartości, miłości i służbie życiu. Nawiązując na koniec do zimowej aury, która spowiła wieczne miasto, stwierdził, że choć śnieg jest piękny, to jednak ma nadzieję na szybkie nadejście wiosny.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Lutowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej łaski jako źródła Bożego życia. Te słowa z jasnogórskich ślubów narodu polskiego stały się mottem lutowego numeru miesięcznika Różaniec. Czy wierzę w przyjaźń? To pytanie księdza Wojciecha Przybylskiego otwiera temat numeru Jezus mój przyjaciel. Znajdziemy tu świadectwa przyjaźni z Jezusem Chrystusem osób zarówno duchownych, jak i świeckich. Świadkowie tłumaczą między innymi, jak Jezus przyjaciel kieruje ich życiem, obracając niepowodzenia w sukcesy. Ale przyjaźń zobowiązuje, czytamy w konferencji księdza Eugeniusza Zarzecznego. Nic nie przynosi Jezusowi większej radości niż owoce przyjaźni w naszym życiu. Pierwszym z nich jest zmiana naszego sposobu myślenia. Patronką numeru jest święta siostra Faustyna Kowalska, o kulcie miłosierdzia Bożego, który dzięki misji apostołki dotarł na krańce świata, m.in. do RPA, pisze ksiądz Tomasz Bieliński. Miesięcznik dla rodziców Sygnały Troski w lutym proponuje temat: czego szkoła nie może nauczyć? Odpowiedź na to pytanie znali już nasi rodzice i pradziadowie. Tego, co najważniejsze, uczenia dziecka wiary, praw sumienia, miłowania bliźniego, rodzice nikomu w zastępstwie zlecić nie mogą, czytamy w sygnałach. Jeśli im leży na sercu mądrość, człowieczeństwo, wreszcie zbawienie dziecka, muszą też być krytyczni wobec prawd o świecie przekazywanych im m.in. przez szkołę. Rodzice jako pierwsi nauczyciele stają się dla swoich dzieci autorytetem i dzięki temu, a także dzięki wzajemnej więzi, współtworzą ich los. Bohaterem najnowszego numeru Anioła Stróża jest peruwiański dominikanin święty Marcin de Porres, opiekun chorych i sierot. Znajdziemy tu komentarze do liturgii w rubryce Przyłóż ucho do Ewangelii. Przeczytamy, jak zdobywać sprawności do świętości, o chłopcu w kraju misyjnym, o Królowej Gór. Przejdziemy szybki kurs kupowania i majsterkowania oraz pamiętnik Anioła Stróża. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzania naszych stron internetowych.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez ale.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Bardzo krótkiej geografii Etiopii, ciąg dalszy. Ukształtowanie terenu Etiopii w dużej mierze stanowi o szczególnym charakterze kraju i jego mieszkańców. Lądując w etiopskiej stolicy, która nosi dźwięczną nazwę Addis Abeba, co w języku amharskim oznacza nowy kwiat, od razu jesteśmy na wysokości prawie 2500 metrów. Kto nie jest przyzwyczajony do rozrzedzonego powietrza, odczuje to natychmiast. Dzieje się tak, gdyż ponad połowę terytorium Etiopii stanowi Wyżyna Abisyńska, wielki płaskowyż o średniej wysokości ponad 2 kilometrów. Miejscami płaski jak stół, na północy zaś zwłaszcza dodatkowo górzysty, co jeszcze bardziej utrudnia komunikację lądową, a ostatecznie uzupełnia obraz odizolowania od reszty świata. Nie jest to zresztą jedyna wyżyna etiopska, bo w południowo-wschodniej części kraju mamy wyżynę somalijską, mniejszą już powierzchniowo, ale tak samo pofałdowaną i również wulkaniczną w dużej mierze strukturę geologiczną. Między dwiema wyżynami ciągnie się sławetny Rów Abisyński, stare i ogromne pęknięcie kontynentu, które wraz z wielkimi rowami afrykańskimi ciągnie się już od Zambii i Malawi, poprzez Tanzanię i Kenię, aż do Morza Czerwonego. Na terytorium Etiopii rów rozszerza się na północy, tworząc obszar całkiem pustynny. Ale zanim tak się stanie, w etiopskiej części rowu mamy długi ciąg wielkich jezior o dźwięcznych nazwach Hamo, Abaya, Awasa, Dzewaje, Koka, oraz innych. A wokół jezior, jak zwykle tam, gdzie wody pod dostatkiem, tam też i życie kwitnie w swojej różnorodności i pięknie. O zamieszkujących je zwierzętach, ptakach i rybach opowiemy innym razem. Teraz dodać jeszcze trzeba, że jeziora na terytorium Etiopii spotykamy także i na wyżynie. I jest to przede wszystkim już poprzednio wspominane jezioro Tana. Największy wodny zbiornik na całym tym obszarze. W kształcie odwróconej łzy. O długości ponad 80 i szerokości 60 kilometrów. Skąd wypływa Nil Błękitny, przez Etiopczyków zwany Abai, czyli ojcem wszystkich rzek. Jego wody zresztą nie są wcale błękitne, a zwyczajnie buro-brunatne. Niesie bowiem ze sobą wszystko, co napotka. Z innych akwenów wymienić trzeba koniecznie jezioro Haik, o którym będziemy jeszcze mówić, bo tu znajduje się jeden z ważniejszych etiopskich klasztorów. Powiedzieliśmy o jeziorach, parę więc słów i o rzekach. Najważniejszą jest ów Abai, wypływający z jeziora Tana w mieście, które nosi nazwę Bahardar, by już na 20 kilometrze opaść z hukiem z urwiska w postaci wielkiego wodospadu. A atrakcja ta zwie się Tis Isat. Nil wielokrotnie jeszcze jest bohaterem dramatycznych spektakli. Od choćby wówczas, gdy przecina go droga prowadząca ze stolicy na północ. Na niewielkim odcinku zjeżdża się wówczas z wyżyny aż do przeprawy przez niedawno wybudowany most na rzece. Po to tylko, by natychmiast rozpocząć nową wspinaczkę. A różnica poziomów całej tej przeprawy wynosi około 1300 metrów. Widok przy tym naprawdę zapiera dech w piersi, podobnie jak sama droga. Trzeba to powiedzieć, niebezpieczna. Zwłaszcza dla przeładowanych ciężarówek, które nie zawsze mają dobre hamulce. Niestety sam widziałem tam nie jeden wrak samochodu, który nie wyrobił się na ostrym zakręcie. Zdolności manualne etiopskich kierowców to też zresztą temat na odrębną opowieść. Pamiętam, że za pierwszym razem pokonywałem tę trasę wygodną Toyotą z napędem na cztery koła. Więc cała sensacja ograniczała się do podziwiania niezwykłego wręcz krajobrazu, co też było bardzo przyjemne, oraz do mniej przyjemnego świstu w uszach, takiego, jaki nam towarzyszy niekiedy podczas lotu samolotem, gdy pilot zbyt szybko podchodzi do lądowania, bo różnica ciśnień. Innym razem natomiast, tą samą drogą, jechałem starym, zdezelowanym autobusem należącym do transportu publicznego. Wówczas było nie mniej ciekawie, bo proszę sobie wyobrazić wesoły autobus z 60 Etiopczykami na pokładzie, którym towarzyszy jedna koza, 5 kur, no i jeden biały człowiek, czyli ja. Gdy jeszcze za kierownicą siedzi szalony szoferu, który miast patrzeć na drogę woli dyskutować z pasażerami, oczywiście machając przy tym rękoma niczym opętany, to łatwo zrozumieć, dlaczego lud w Etiopii taki pobożny i dlaczego modli się nieustannie. Ja przynajmniej w tym czasie modliłem się bardzo szczerze.
Jezus ne rece bez ale. O Jezus ne rece bez ale.
O Jezus.
Inne rzeki w Etiopii także dostarczają niezwykłych emocji. Od choćby Tekeze na północy kraju, która wije się u podnóża majestatycznych gór Siemien. Rzeka ta, spokojna w porze suchej, staje się wielkim żywiołem w okresie deszczowym. Wszystkie wojny poprzedniego stulecia prowadzone w pobliżu przede wszystkim burzyły mosty, których i dziś jest niewiele, także niekiedy w czasie przeprawy grzęzną, a nawet toną w niej samochody. Opowiadano mi o busie porwanym tam przez rzekę parę lat temu. Niestety nikogo nie uratowano. Inna ważna rzeka, a raczej cała dolina związana z rzeką Omo na samym południu kraju, to już teren zupełnie inny niż górzysta północ. To tu spotykamy plemiona całkiem afrykańskie, zupełnie nie przypominające tradycyjnych Etiopczyków, żyjące do niedawna w wielkiej izolacji, przez co pierwotne i prymitywne, jak to się brzydko zwykło mówić. A dziś niestety masowo odwiedzane przez turystów, co bardziej skansen zaczęło przypominać niż naturalny stan życia. No ale przecież każdy Jankes chce mieć zdjęcie u boku kobiety, która trzyma drewniany talerzyk w ustach. Geografię Etiopii uzupełniają góry i wulkany. Wspominaliśmy już, że najwyższy szczyt Etiopii, Ras Dashen, to wygasły wulkan sięgający 4550 metrów nad poziomem morza. I że widzimy go w paśmie bardzo starych gór Siemien, wypiętrzonych około 40 milionów lat temu. Tak niezwykle malowniczych i niedostępnych zarazem. Dziś jest tutaj park narodowy o powierzchni 220 km kwadratowych. Nie są to bynajmniej jedyne masywy górskie na tym obszarze, bo przecież cały kraj to wielka wyżyna pofałdowana przez ruchy tektoniczne. Tak iż żaden góral ani grotołaz nie będzie się tutaj nudził. Także geolodzy mają tutaj swój raj, mogąc dokładnie i w wielu miejscach śledzić historię Ziemi prawie od momentu jej powstania. Nie powiedziałem jednak jeszcze, że Etiopia jest ogromną i wiecznie żywą strefą sejsmiczną, gdzie obok starych i wygasłych wulkanów mamy te całkiem nowe i aktywne. Czasami, jak to się dzieje na przykład w Debrezejt, w nieckach wulkanicznych powstały jeziora, niekiedy jedno obok drugiego. Innym razem ziemia niezmiennie dostarcza ciepła, strasząc jednak nieuchronną erupcją, jak nie dziś, to jutro, czego przykładem jest jeden z drzemiących wulkanów w samym centrum stolicy kraju, Addis Abeby. Zaś na północy, na obszarze pustyni Danakil, niektóre wulkany, jak na przykład wysoki na 600 metrów Erta Ale, pozostają niezmiennie aktywne. I to od ponad 100 lat. Jego zdjęcia łatwo znaleźć w internecie. Zatem wybierzmy się prędko do Etiopii. Nawet jeśli nie na wycieczkę, to na opowieść, której ciąg dalszy już w następnym odcinku.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.